Xbox, go home!
Witamy w 140 odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 27 maja, a witają się z wami Odin
i Blady.
I jak możecie się domyślać, głównym i właściwie jedynym tematem tego nagrania będzie Xbox, go home albo Watch TV. Tak więc miejmy nadzieję, że uda nam się wyciągnąć z tego tematu jak najwięcej informacji, no i też rzeczywiście marzyć o tym, jak będzie wyglądała przyszłość elektronicznej rozrywki. Tak więc zapraszamy.
Odin.
Tak ja.
Tak jakby DualShock Podcast miał trzymać rękę na pulsie i niemal z tygodniowym opóźnieniem już zaczynamy naszą...
Już teraz!
Już jest wielka dyskusja. Chciałbym tylko nadmienić na początku, że to nie jest tak, że my po prostu siedzieliśmy wachlując się leniwie przy oknie, sącząc sobie napój wielogazowany z wielu smaków, patrząc i mówiąc, jednak dzisiaj nie nagram podcastu. Pojawiły się takie okoliczności, że oficjalnie nie mogliśmy nagrywać, stąd ten materiał Bizona, który na szybko poszedł, żeby móc się podzielić właśnie takimi jego spostrzeżeniami. Ale ja poniekąd myślę, że to całkiem dobrze, że mieliśmy taką dłuższą przerwę teraz przed nagraniem podcastu właśnie o tej konferencji, bo mieliśmy okazję skonfrontować parę ciekawostek, obejrzeć dodatkowe filmiki z, powiedzmy, zza kulis i teraz będziemy mogli jakby to wszystko skonfrontować. Ogólnie sytuacja wygląda tak. Odin wie mniej. Więc będę musiał...
Zdecydowanie, bo ja nie oglądałem filmików zza kulis i właśnie chciałem dodać, że chyba w twoim przypadku tak to wygląda.
Więc będę prostował, będę tłumaczył, opowiadał jednocześnie wam, słuchaczy, przekazywał to, co wiemy, czego się obawiamy, co tak naprawdę z tej listy moich obaw, które opublikowałem dzień przed premierą tej konferencji, jakby się coś się spełniło, co się sprawdziło i jak to wygląda. Więc Odin!
Tak, słucham.
Nazwa.
Xbox One.
Czemu One?
Dlatego, że chcemy, aby Xbox był jedynym sprzętem multimedialnym w twoim mieszkaniu, tak więc macie zastępować i dekoder telewizji, czego się dowiedziałem od ciebie, no i odtwarzacz Blu-ray, bo teraz nowy Xbox będzie posiadał, o dziwo, Blu-ray, kiedy Microsoft jeszcze kiedyś tam mówił, że nie, że HD DVD będzie tym formatem, który będzie wystarczający, teraz... No chyba tak naprawdę no, musieli się trochę ukorzyć przed tym, co mówili, no i jednak przyznać do tego, że Blu-ray jest po prostu formatem popularniejszym. No i przy okazji jeszcze ma być właśnie tą konsolą do gier, tak więc łączymy tak jakby trzy te główne funkcje, które w amerykańskim domu są niemalże podstawowe.
I jakby sam właśnie ten wydźwięk całej konferencji, to właśnie było to amerykański styl życia, to było to... jakby odniesienie się, ja pamiętam w swoim filmiku powiedziałem, że nie wiem, czy Microsoft wie, do kogo on teraz przemawia. Oni dobrze wiedzą, a na pewno nie genialnie. Są to gracze. I teraz na samym zasadzie chcę zaznaczyć, że ja wiem, że będzie E3, ja wiem, że oni wtedy pokażą pewnie część gier, trailerów, gameplayów i prawdopodobnie to będą całkiem fajne gry, będzie parę niespodzianek, dobrze. Ale pierwszy moment, w którym pokazano Xboxa Nowego Światu, to jest właśnie ta konferencja i na tej konferencji Xbox One. Ja pomijam to, jak okropna jest to nazwa. Ja mówiłem w swoim filmiku, że nazwa nie ma znaczenia, dopóki nie jest głupia. To jest głupia nazwa, ponieważ Xbox One to była nieoficjalna nazwa, którą przypisywano temu staremu, dużemu Xboxowi. My słyszeliśmy różne plotki, jak będzie się ten nowy Xbox nazywał i każda z tych plotek była lepsza. Nawet chyba na Game Trailer jest powiedziano, że jedna z plotek też będzie się nazywał Brenda. Więc myślę, że nawet Brenda byłoby lepsza od Xbox One. Niemniej. Cały wydźwięk konferencji wyglądał tak. TV, sports, TV, experience. W ogóle cały czas...
Call of Duty. Jeszcze nie zapominaj.
Call of Duty. Znaczy ja przez całą konferencję, bo ogólnie wiedzieliśmy na samym wstępie, że konferencja będzie trwała godzinę. Ja prowadziłem notatki na przestrzeni całej tej konferencji. I to wyglądało tak. TV, fitness, sport, spacja, content, casual experience, living room, entertainment... Ogólnie cały czas te słowa, które mają sprawiać, że wszyscy klaszczą. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na tę konferencję. Wszyscy klaszczą. I to było po prostu aż bolało patrzeć. I podobał mi się moment, kiedy tam jeden z prowadzących pokazał, jak łatwo przełączyć tam ekran pomiędzy oglądaniem telewizji z, nie wiem, przeglądaniem internetu. I widownia oszalała i zaczęli klaskać, i zaczęli szaleć. Tam po prostu meksykańskiej fali zabrakło. I widziałem w internecie, że jeden z redaktorów IGN opublikował wtedy Twitter w tym momencie, że there is no one clapping in the press section. Coś takiego, że jakby właśnie, że prasa zupełnie, to nie zrobiło wrażenia. I właśnie to jest to pytanie, czy oni w ogóle mieli jakikolwiek pomysł na rozłożenie w tego czasie, bo czy ty te... widziałeś tam cokolwiek innego oprócz telewizji?
Wiesz co, ogólne wrażenie, jakie ja miałem oglądając tą konferencję, to po pierwsze, że nie wiem, po co tutaj jestem, dlatego że przerwałem wtedy, o ile dobrze kojarzę, grę razem z kolegami, kiedy graliśmy online w koopie, już nie pamiętam w co. No i powiedziałem, słuchajcie, dziennikarski obowiązek wzywa, muszę lecieć oglądać konferencję. No i tak naprawdę nie wiem do końca, co oglądałem, bo to na pewno był popis jakby tych PR, czyli Public Relations, który był, nie wiem, czy można powiedzieć nawet, że był dobry, dlatego że głównoprowadzący sam chyba zdawał sobie sprawę z tego, że on nie ma za dużo do pokazania i chyba meritum i wielkim podsumowaniem tej prezentacji było to, że ludzie starali się wyciągnąć te parę rzeczy, które mieli do pokazania i rozciągnąć w jak najdłuższym czasie. Tak więc no nie dziwię się, że ludzie, którzy siedzieli właśnie jako dziennikarze w press section, oni nie byli pod wrażeniem. Ja myślę, że bardzo wiele osób było podobnego zdania i Microsoft starał się zrobić tyle, ile był w stanie, żeby przynajmniej, nie wiem, dosięgnąć czy zbliżyć się trochę do tej konferencji, którą miało Sony, która była zresztą bardzo fajna, bo jej wykonanie, jej prezentacja, ścieżka dźwiękowa, nagłośnienie, oświetlenie, wszystko było na bardzo wysokim poziomie. Natomiast Xboxowy był w sumie taki standardowy jak na Xboxa, tak myślę. Wychodzi koleś, jak zwykle w jeansach oraz marynarce i mówi, że jesteśmy naprawdę dumni z tego, że możemy tutaj z wami być. Niestety nie mamy wam nic do pokazania, ale mimo wszystko spójrzcie. Jest jedna bardzo ważna rzecz, która mi się spodobała, kiedy mi to o tym mówiłeś, że w nowym Kinekcie, bo chyba teraz też tak jest, ale nie wiem, nie mam pewności, w nowym Kinekcie będziemy w stanie, jak to ująłeś, przesunąć ręką czy zrobić jakiś gest i w trakcie grania zamówić pizzę do domu.
Tak.
Microsoft doskonale wie, w jakich ludzi uderza, dlatego że na pewno znajdzie się mnóstwo ludzi, którzy będą z czegoś takiego korzystać. Więc... Może to jest taki żart, teraz my się z tego śmiejemy i być może nikt z tego nie będzie tak naprawdę korzystał, ale jak patrzymy tak z boku, to zdajemy sobie sprawę, że mimo wszystko pewnie znajdzie się garstka ludzi, która to doceni i to jest trochę takie śmieszne i ironiczne.
Też mnie bawi, gdyby ta funkcja po prostu była, to okej. Okay. Ale tam jest tyle syfu niepotrzebnego, który był... Pierwsze 20 minut prezentacji to było TV i Skype.
Tak, zdecydowanie.
Więc
tak.
Nawet jeżeli, na przykład ja oglądałem tą konferencję ze znajomym, który z natury nie lubi Microsoftu. Ja chciałem zobaczyć prezentację nowego produktu na rynku elektronicznej rozrywki. Przez 37 minut nie padło określenie Game Console. Oni cały czas mówili o to jako Entertainment System. I ja wspomniałem w tym swoim materiale, że już kiedyś Sony próbowało tej kampanii i ona padła. I nawet jest odpowiedź, przynajmniej poniekąd mam odpowiedź, dlaczego teraz też poszli w taki nurt, powiedzmy, Phil Harrison. Phil Harrison to jest pan, który był szefem Sony w czasach, kiedy to Sony kulało, kiedy oni właśnie chcieli to reklamować jako odtwarzacz DVD, na którym również zagrasz w gry. Phil Harrison to był człowiek, który mówił, że nie ma nic złego w tym, że możesz przejść grę w 5 godzin. Jest większa szansa, że ją skończysz dzięki temu. Więc teraz ten człowiek jest jednym z najważniejszych głów w Microsoftie i ja nie wiem, może to czuć.
No chyba tak. Ale wiesz co, ja myślę, że oni w pewien sposób trochę zapominają, czym powinna być konsola, ale nie w tym sensie, że nie potrafią jej dobrze wykonać, oni po prostu nie potrafią jej dobrze sprzedać z punktu widzenia marketingowego, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że konsola to tak naprawdę jest PC. No i teraz już nie ukrywajmy, że te układy się czymś różnią, dlatego że się niczym nie różnią. Więc wydaje mi się, że po prostu Microsoft myśli na zasadzie, że my wiemy, że to będzie w stanie odtwarzać gry i do tej pory odtwarzało i robiło te gry i było w stanie je obsługiwać naprawdę bardzo dobrze, więc teoretycznie tego nie musimy reklamować, a fajnie by było uderzyć na zupełnie nowy front. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo dużo ludzi w Stanach na pewno, bo nie wiem jak w Polsce, ale w Stanach na pewno oglądało Netflixa czy tam jakieś inne usługi właśnie paid subscription, które pozwalały ci się podłączyć przez internet do wybranych seriali i po prostu oglądać je na żądanie. W Polsce też mamy takie usługi, niekoniecznie są tak bardzo popularne, ale tam na pewno były. Więc wydaje mi się, że skoro oni do tej pory robili to bardziej na zasadzie jakiejś wtyczki czy udostępnienia pewnej możliwości, czegoś co nie było zaprogramowane, ale było dodane jako taki moduł, to teraz chcą uczynić tak naprawdę tą konsolę otwartą na kilka frontów, czyli z jednej strony dla ludzi, którzy są zainteresowani grami, z jednej strony dla ludzi, którzy są zainteresowani filmami, no i może ludźmi, którzy chcą rękoma zamawiać pizzę.
Jak dla mnie to jest bardzo głupia strategia, bo jak tak właśnie rozczłonkowujesz tą strategię, że poświęcasz 20 minut na telewizję, 20 minut na Kinecta i 20 niecałe minut na gry, to tak naprawdę te właśnie wszystkie mamy, ci wszyscy fani sportów i pizzy, jak można to tak dość łaskawie nazwać, to nie są ludzie, którzy będą przy tej konsoli przez następne lata świetlne, prawda? Oni nawet użyli słowa na prezentacji i zapisałem sobie ogromny minus przy tym trending, tak? Że dzięki Xboxowi będziesz podążał tym, co jest trendy i tak dalej, ale Xbox sam w sobie przestanie być trendy dość szybko, choćby dlatego, że no, po pierwsze nie wygląda, po drugie źle się nazywa,
powiedzieliśmy.
A po trzecie, jeżeli ktoś jest na tyle bogaty i ogląda cały czas telewizję, to on już ma Smart TV, tak? W Stanach to jest norma, że mamy telewizor, podpinamy sobie do niego internet i mamy tam przeglądarkę, YouTube'a, wszystkie inne możliwości. Jeżeli ktoś chce oglądać filmy, to on już ma odtwarzacz Blu-ray. Blu-ray to jest nic nowego tak naprawdę teraz.
Ale widzisz, ale będzie musiał kupić konsolę, jeśli chce grać w gry na konsoli, więc teraz konsola...
Święcić najwięcej czasu.
Ale konsola teraz zastępuje mu te wszystkie systemy. Ja uważam, że jeśli chodzi o samą strategię, to jest bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że odsuniesz użytkowników aktualnych i tych przyszłych pewnie też od właśnie potrzeby kupowania różnych nowych rzeczy, ale też ludzi, którzy do tej pory wykorzystywali inne produkty i te inne produkty zostaną zastąpione twoim.
Ale czemu ktoś miałby wyrzucić?
To jest bardzo korzystne dla nich.
Czemu ktoś miałby się tego pozbyć? Bo właśnie większość tych osób już to ma, więc ja nie wiem, czy ktoś nagle teraz stwierdzi, o mój Boże, chciałem sobie kupić to, to i to, na całe szczęście wychodzi Xbox, dzięki któremu będę mógł to wszystko naraz pogodzić.
Ale tak jest, blady. Pamiętasz, jak wychodził PlayStation 3? No. To przecież mieliśmy coś takiego, że aktualnie, znaczy wtedy, ówcześnie, odtwarzacz Blu-ray, który był mniej więcej na podobnym poziomie, kosztował $200 więcej od konsoli.
No to prawda.
Więc ludzie kupowali konsole po to, żeby odtwarzać filmy na Blu-rayu. No i prędzej czy później może tam kupili sobie jedną grę, dwie. I to już jest sukces dla Sony. Microsoft pewnie myśli podobnie.
Znaczy ja myślę, że to jest zła strategia, bo właśnie próbowało jej Sony i musiało uciekać. Zobacz, Sony właśnie też miało to właśnie It Only Does Everything, tylko po to, żeby teraz właśnie wrócić do Michael i innych akcji, gdzie promują właśnie granie i graczy, bo jak zobaczymy na konferencję...
Ale tak, ale oni nie zmieniają fizycznej budowy konsoli, oni po prostu inaczej to reklamują.
Ale dla mnie stworzenie systemu, który... Ile musiało pracy pójść na stworzenie tych wszystkich swipe'ów do Kinecta? Ile czasu musiało pójść na stworzenie zintegrowania tego systemu oglądania telewizji, dekodowania obrazu? Więc czy to nie jest moc obliczeniowa, czy to nie jest czas, to nie jest cena podzespołów, które wolałbyś, żeby przetwarzały ci grę, żeby była jak najlepsza, innowacyjna i fascynująca? Ja wiem, właśnie ktoś powie, blady, jak nie chcesz, to nie używaj tej opcji. Nie będę na pewno, ale pomijając ten fakt, to jest właśnie ta strategia, to jest ta filozofia za konsolą, która podąża, co ja zawsze będę głosił. I ogólnie filozofia, którą właśnie wyjąłem, znaczy jakby odebrałem od Sony po ich konferencji, to było gry, 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 gry. Mieliśmy gry indie, mieliśmy gry duże, mieliśmy gry małe, mieliśmy kontroler, mieliśmy pokaz fizyki i tak dalej.
No mieliśmy kontroler, o, to jest dobre. Mieliśmy kontroler, nie mieliśmy konsoli, mieliśmy kontroler.
Znaczy, wiesz, uważam, że tak, to było głupie ze strony Sony, ale pokazanie takiego ohydnego monstrum, jaki jest Xbox, moim zdaniem jest jeszcze głupszym pomysłem.
Ale do tego dojdziemy za chwilkę, jak konsola... Wiesz co, bo ja myślę, że jeśli chodzi o same funkcje, bo nie oszukujmy się, że oglądanie telewizji to jest po prostu funkcja.
Ale chcę
to jest
powiedzieć,
dodatkowo.
Że ja w moim nowym mieszkaniu nawet nie mam kabla od telewizji, bo ja po prostu fizycznie nie oglądam i na pewno nie jestem jedynym człowiekiem na ziemi, który po prostu telewizji nie ogląda w ogóle.
Ale okej, ale to jest dodatek, tak? Kupujesz konsolę po to, żeby na niej grać,
ale
i ona
tak
ci dodaje.
Ale cenę i do podzespołów składają się te części, których i tak nie będziesz używał.
Oczywiście, no ale to jest po prostu już... za to jest odpowiedzialny zwykły rozwój, zwykłe rozszerzanie swojej oferty. Zauważ, że w momencie, kiedy mieliśmy swoje telefony pierwsze, to one pozwalały na dzwonienie. Potem pojawiła się funkcja SMS. Potem telefony zaczęły mieć kolorowe wyświetlacze, potem pojawiły się polifoniczne dzwonki, potem normalne dzwonki, czyli odtwarzanie wave'ów albo MP3, potem dotykowe ekrany, potem systemy operacyjne, kamery HD i Full HD i potem jeszcze więcej. No tak to mniej więcej wygląda. Ja myślę, że Xbox, który rozszerza się o takie możliwości, to nie jest nic złego. Bardziej niekorzystne dla Microsoftu jest po prostu sposób reklamowania Xboxa, bo Sony, oni robią ze swoją konsolą coś takiego, że tak, ona pewnie będzie w stanie odtwarzać filmy, tak, ona pewnie będzie robić jeszcze w stanie parę innych rzeczy, włącznie z tym, że będzie mogła być zwyczajną przeglądarką desktopową do internetu, zamiast na przykład twojego tableta, może ci posłużyć tutaj konsola, chociaż oczywiście nikt nie kupuje konsoli, żeby zastąpić swój tablet, ale jest ta funkcja i to jest dobre. Natomiast oni to reklamują w ten sposób, że nie zwracamy na to specjalnie uwagi, dlatego że mamy gry. Xbox, z racji tego, że do tej pory i praktycznie zawsze można było liczyć na to, że na Xboxie są gry i są naprawdę bardzo dobre ekskluzywy, jest bardzo duży dostęp do tych gier i rynek gier używanych jest otwarty i po prostu płynny i wspaniały. Oni nie reklamują gier, oni zaczynają reklamować telewizję. Dlaczego? Dlatego, że chcą przyciągnąć jeszcze więcej użytkowników. Owszem, to nie jest korzystne, dlatego że jeśli jesteś amerykańskim graczem, który w tym momencie oczekiwał jakiejś premiery, jakiejś zapowiedzi gier, pokazania możliwości, to dostajesz tylko Call of Duty. Natomiast dla ludzi, którzy do tej pory nie byli zainteresowani konsolą i być może oglądali tą konferencję, albo ktoś im o niej powiedział, oni pewnie będą tym zainteresowani. I ja myślę, że oni jeszcze z tego wybrną, wiesz, oni jeszcze będą pokazywać gry.
Znaczy E3 myślę, mają że... od tego, ja właśnie mówię, ja nie wątpię, że E3 pokaże świetne gry i ekskluzywy i premiery i pewnie zobaczymy wiele różnych przemian, że na przykład kiedyś tytuły ekskluzywne dla jednej konsoli staną się teraz powszechne, czy przejdą, tak jakby nazwijmy te ekskluzywy na tą konsolę Microsoftu. Ja tego nie wątpię. Ja mówię jakby właśnie o tym przesłaniu, o tej wiadomości, którą oni wysłali.
Tak, tu się zgadzam, ale...
I wspomniałeś właśnie o tym, czym był Xbox kiedyś, tak? Dlaczego on był taki ważny? On się zaczął psuć przez te wszystkie Mortki, Kinecty i gry z jakimiś tam, nie wiem, zwierzątkami.
A pamiętasz, jaki był zamęt, jak pierwszy dashboard zmienili na ten nowy?
Pamiętam
właśnie.
Ja nigdy im tego nie wybaczę, bo kiedyś to były proste tabelki dla gracza, a teraz to są jakieś szklane prostokąty, których nie mogę nic znaleźć. Nieważne. Rynek gier używanych, to jest coś, o czym będziemy musieli później na pewno wspomnieć, bo nie wiem, czy wiesz, jaka burza wybuchła w związku właśnie z
opiciami. Tak, oczywiście.
A to zaraz nawiążemy. Dobra, ale jeszcze sama konferencja.
Hen podcastów temu, nie wiem, czy pamiętasz, jak mówiłem, że to tak będzie wyglądać.
Tak, ale no. To jeszcze się wiąże z tym Always On, o którym też wtedy rozmawialiśmy, ale to nawiążemy, na razie mamy samą konferencję. W czasie tej konferencji mieliśmy sport również, ogromną część poświęconą sportu. I teraz, żeby uświadomić ludziom, jak bardzo mnie nie interesuje sport, to mi znajomy musiał powiedzieć, że ten piłkarz, co mówi, to jest Messi, który ponoć jest bardzo znany. Absolutnie mnie nie obchodzi żadna forma sportu oprócz snookera.
To ja się teraz dowiaduję właśnie.
No to wiesz, że to był Messi.
Ja nawet nie wiem, jak on wygląda, ale dobrze.
Właśnie tak jak tamten pan co mówił. Więc ogólnie nasz ten sport nie rusza, tym bardziej, że nie pokazano tak naprawdę gameplayu z gry. Ja nie wiem, czy to był po prostu podkreślany CGI, czy to były elementy z gry tylko, że z jakimiś super tam shaderami. Ja nie wiem, czy to... Nie ufam temu, co widzę, tak? Jeżeli spojrzymy na prezentację Sony, to tam Killzone chodził, tak? Oni grali w Killzone'a, koleś strzelał, a nawet na koniec uploadował to, używając tego systemu sharingu. Widzieliśmy Watch Dogs, koleś grał, co prawda na PC-cie, ale to była gra, która działała na, powiedzmy, ustawieniach PlayStation-owych i, no cóż, była w ruchu i ktoś fizycznie poruszał tą postacią. Jednak tutaj mieliśmy same 3 nanosekundowe ujęcia z tego, jak ktoś dostaje kopniakiem w twarz, ktoś się rzuca po jakąś skórzaną piłkę, nie wiedzieć po co, mógł zostać w domu. Więc kiedy mówię o NFL i Fantasy Team, to ja kompletnie się drapię po głowie, nie mam pojęcia, o co chodzi. Więc dla kogo była ta konferencja, tym bardziej, że to nie była American Sponsor Event, kiedy oni tych swoich amerykańskich finansistów uspokajają, że wszystko jest okej. Nie, to było wydarzenie, które miało światu przedstawić Xboxa. I uważam, że nie można było w gorszy sposób zaprezentować Xboxa, nawet jeżeli przybędą na niego świetne gry.
Oj, można było na pewno gorzej.
Ale a propos gier, znaczy ja się odważę powiedzieć, że nawet prezentacja Wii U nie była tak słaba jak na Microsoftu. Jeżeli chodzi o gry, wspomniałeś właśnie, że było tylko Call of Duty. No nie do końca, Call of Duty było na sam koniec, ale pokazano nam Forzę nową. I Forza, no wygląda ślicznie. Pojazdy są świetnie zrobione, ale znowuż to nie był gameplay, to były po prostu urywki z gry, które nam przez miesiące szlifowano, aż w końcu odważyli się je pokazać i to trwało może łącznie 30 sekund, więc to było za mało, żeby się naprawdę nakręcić. Później pokazano nową grę od studia Remedy. Jak ja usłyszałem Remedy, Boże, Alan Wake, bo pamiętamy, że kiedy Alan Wake 1 wychodził, to miał być ekskluzyw na pierwszego Xboxa, on miał pokazywać w pełni możliwości tej konsoli, pokazywano to otwarte miasto, te tornada, czyli mimo rzeczy, które koniec końców nigdy nie wylądowały w grze. Więc myślałem, aha, czyli teraz zrobicie tak, że Alan Wake będzie ekskluzywem? Nie, mamy Quantum Theory, czy Quantum pomóż mi o nim.
Nie wiem.
Quantum Break.
Quantum Dobrze.
Break to jest ta gra, która ma jakiś... Część filmu to była scenka jakaś z prawdziwymi aktorami, z dziewczynką, która jest dziwna i która wzywa jakiś statek, a kiedy już widzimy ten statek, to jest CGI albo bardzo podkręcona pokazówka z gry. I mój znajomy surveyor, czy w sensie spec od statków, powiedział, że statki się tak nie rozbijają jak ten na filmie. Niemniej to mi absolutnie nie nakręciło, nie wiem jak ciebie.
Powiem ci tak, to mnie tak mocno nie nakręciło, że nawet nie pamiętam tej prezentacji.
Co tylko świadczy.
Ja oglądałem całą konferencję, tak więc to chyba coś jednak mówi.
Właśnie,
tak?
Jeżeli masz prezentację nowej gry od studia, które zrobiło Maxa Payne'a, od studia, które zrobiło Alana Wake'a i nie pamiętasz nazwy tej gry nawet, a co dopiero nawet gameplayu, znaczy gameplayu filmiku, który pokazano, to tylko świadczy jak okropna była ta prezentacja i jak bardzo ona wyłączyła ten zmysł gracza. Był moment, kiedy powiedzieli Halo i 343 Studios. No to ja myślę, co już? Nowe Halo? No ale to było do przewidzenia, że będą zapowiedzieli nowe Halo. Nieprawda. Zapowiedzieli serial, gdzie będzie producentem Steven Spielberg. Mm.
I to nawet nie będzie ekskluzyw, to też trzeba dodać, że to będzie serial, który tak naprawdę został przedstawiony światu właśnie na tej konferencji, ale on nie musi mieć aż tak dużo wspólnego z Xboxem nowym, bo on pewnie będzie jeszcze wyświetlany gdzieś na Netflixach, gdzie będzie można go oglądać na przykład na tablecie, albo na komputerze, albo na Macu, albo gdziekolwiek. Tak więc fajnie, że to, znaczy no fajnie, no mnie osobiście to nie rusza w ogóle w żaden sposób, ale na pewno ludzie, którzy chcą oglądać Master Chiefa, czy jemu podobnych, czy ogólnie tą całą historię Halo, która ponoć jest interesująca, to na pewno jest to dla nich niezła gratka. Dlatego, że też ludzie bardzo gromko bili brawa, kiedy usłyszeli, że...
Wszyscy biją brawa. To w ogóle ta konferencja to... Niemniej.
Dobra, ale mieliśmy też pokazaną właśnie konsolę. Tak. I ja nie pamiętam, czy... Znaczy wiem, że ludzie bili brawo i wiem, że były krzyki, gwizdy, ale z drugiej strony myślę, że albo to było dograne, albo to było w jakiś sposób puszczone z głośników, dlatego że konsola wygląda tak, jak już chyba wszyscy mówili, jak odtwarzacz VHS. I rozumiem, ona ma mnóstwo funkcji, ona ma mnóstwo złącz. Ona ma mnóstwo możliwości i na razie jest jeszcze to pierwsza wersja, bo na pewno będzie jeszcze 3 albo 4, slim i już w ogóle będzie tak mała, że nie będzie jej widać. Ale ta pierwsza konfrontacja z konsolą, to pierwsze spojrzenie jej w oczy, nie wiem, no. Rzeczywiście ona może stać pod telewizorem, bo ona najlepiej jakby się w ogóle nie wyróżniała, jakby została gdzieś tam wchłonięta przez cień twojej meblościanki, która po prostu całkowicie zleje go w siebie i nie będzie go widać, bo to nie jest ładna konsola i nie jest też ciekawa z
wyglądu. Ale właśnie konsola nie musi być ładna, żeby być ciekawa, co dowodzi poprzedni Xbox, ta wersja Slim, która mi się cholernie podoba. U mnie dzięki dlatego, że jest brzydka. Ona jest brzydka, ona jest ciachana siekierą, ona jest nierówna, krzywa, ale to czyni ją wyjątkową. A ten nowy Xbox jest po prostu brzydki, jest zupełnie bez polotu. I nawet nie jest ładny w taki rosyjsko-czołgowy sposób, gdzie jest po prostu praktyczny. Oto się wydaje po prostu niepraktyczna wielka bryła, której połowa to są po prostu wywieczniki. Chyba tym razem nie chcę mieć problemu z przegrzewaniem się. Tak podobno.
Ale właśnie, jeszcze będziemy musieli na to poczekać, blady.
No ale wiesz...
Bo znając Microsoft, to oni prawdopodobnie będą robić coś na zasadzie: planujemy, że konsola będzie działała bez problemu przez półtora roku, a następny rok to już jest loteria, a potem to
a
już
potem wypuszczamy wersję Slim, żeby ludzie kupowali Slimkę.
Tak, tak.
Kinect. Pokazano nowego Kinecta, który jest jeszcze większy, jeszcze bardziej przerażający i jego funkcje też są o wiele bardziej przerażające. Bo teraz ja ci wymienię, Odin. Co robi nowy Kinect? Kiedy grasz? Aha, w ogóle Kinect, z tego co mi się wydaje, musi być always on. Jeżeli chcesz grać, przynajmniej tak to odebrałem, znaczy to jest tylko...
To znaczy on musi być włączony, nie
ale,
musi
ale,
być cały czas...
Ale on
czas...
się musi widzieć, w sensie, tak, tak, ale uruchomić on... grę, on rozpoznaje użytkownika po tym, jaki on ma ryjec.
Tak to możesz to włączyć lub wyłączyć, natomiast wszystkie gry, które mają obsługę Kinecta, a nowy Xbox będzie sprzedawany razem z Kinectem, będą wymagały tego, żeby ten Kinect był przynajmniej wpięty, przynajmniej tak na razie jest to marketingowo sprzedawane, natomiast jeśli jesteś podłączony do internetu i nie zasłonisz Kinecta, to Kinect będzie robił właśnie te niecne rzeczy, o których będziesz za chwilę mówił.
Więc Kinect oprócz tego, że nas zawsze śledzi, Kinect rozpoznaje nasze emocje I z takim wielkim poruszeniem pan mówił później właśnie w takim programie, Jeff Keighley wyruszył do laboratoriów Microsoftu, żeby pokazać, jak tworzone jest Xbox. I tam facet mówi, to jest wspaniałe, bo dzięki temu konsola będzie wiedziała, jaki masz nastrój w danym momencie w grze. Ona będzie wyczuwała twoje bicie serca, twoje spocenie, twój uśmiech na twarzy. Mm. To mnie przeraża. To mnie oficjalnie przeraża. I to nie jest strach w stylu, a boisz się nowej technologii, kiedyś ludzie się bali telewizji. Nie, mnie przeraża po prostu, jak wiele my swojej prywatności czy intymności jesteśmy w stanie oddać w imię tak naprawdę Bóg wie czego. Więc mamy tam kontrolę Kinecta. Co więcej, teraz wiadomo, Kinect w teorii ma teraz działać tak, jak zawsze powinien. Czyli nawet w totalnej ciemni, bo teraz ma aktywne promienie IR. Może rozpoznawać głębie, nie trzeba mieć dużego pokoju, żeby mógł nas wychwycić. Ma teraz wyczuwać przeniesienie masy ciała, skręt części ciała, a nie tylko jakby, nazwijmy, przemieszczanie się bryły w pionie i w dół. Więc no, w teorii to ma działać.
Bo po pierwsze ma też w końcu jakąś sensowną rozdzielczość, to jest zwykłe HD, teraz ta kamera nie jest już takim interpolowanym 320x230 czy tam 240, które jest naprawdę bardzo małe i możliwości rozpoznawania tych pikseli są bardzo słabe, dlatego wszystkie podglądy, które kiedykolwiek się pojawiały gdzieś na jakichś prezentacjach, to były właśnie te rozbrylone, bardzo nieszczegółowe postacie, które machały rękoma i to wyglądało jak takie, nie wiem, leśne potwory albo jakieś śnieżne potwory, które nie mają tak jakby swojej normalnej formy. Teraz z tego co wiem, ten Kinect już ma normalnie rozpoznawać tego człowieka i teraz nie wiem, czy chciałeś o tym powiedzieć, ale ten sensor nie tylko z tego powodu, aby ulepszać czy poprawiać komfort, posiada właśnie tą wyższą rozdzielczość. On również ją posiada po to, aby kontrolować, ile użytkowników w danym momencie znajduje się przed konsolą.
Tak.
Tak. I dodatkowo, jeśli będziemy wypożyczać sobie jakiś film lub też będziemy wypożyczać sobie jakąś grę, bo ponoć nawet taka funkcja ma się pojawić, no to w takim wypadku, jeśli znajdzie się chociaż na moment więcej użytkowników przed konsolą niż tylu, ile jest zaplanowanych w licencji, no to mamy problem, dlatego że będziemy musieli zapłacić więcej.
Oni oczywiście bronią się tym, że bo to jest po to, żeby dzieci nie mogły odpalać filmów dla dorosłych. A ja wtedy robię, czy to nie jest obowiązek rodzica pilnować swoje dziecko, a nie jakieś magiczne oko, które śledzi całe mieszkanie?
Tak. Więc... Ale przy okazji on jeszcze, oprócz tego, że sprawdza, kto gra w konsolę, to nawet kiedy konsola jest wyłączona.
Tak, właśnie konsola tak naprawdę... nie jest tak naprawdę wyłączona, bo jak mówię, Kinect nas śledzi i tak. Więc... Znaczy później to wspomniano, właśnie problem się pojawił, pojawiło się pytanie tuż po konferencji, jedno z pierwszych pytań, które zadał Jeff Keighley, to było, czy żeby grać w gry na singlu będę musiał być podłączony do neta. Nie będziesz musiał. I Keighley mówi, no to gracze mogą odetchnąć. Ale później, kiedy do stołu zasiedli dziennikarze z tymi tam Philem Harrisonem, z tym panem Matrickiem i tak dalej, to Harrison powiedział, nie musisz być zawsze podłączony, ale konsola musi sprawdzać legalność oprogramowania na twoim kompie, na twojej konsoli. Jak często musisz sprawdzać? Miesiąc, nie, czekaj, tydzień, nie, czekaj, codziennie. A w sumie będzie sprawdzać, jeszcze nie wiemy jak często.
Aha.
I w ogóle spotkałem się z plotką, że Microsoft sam jeszcze nie wie i nawet teraz eksperymentują z jakimś systemem, w którym będą umożliwiać osobom wybranym przez nich granie bez połączenia do internetu, czyli na przykład wersje wysyłane do żołnierzy, nie wiem, gdzieś w Afganistanie, tak? Żeby oni mogli sobie tam grać niezależnie od połączenia z netem. Jednak...
Ja szczerze powiedziawszy o tym nic nie słyszałem, ale mam inną ciekawą informację a propos właśnie tego systemu zabezpieczeń.
Słucham.
No, więc mniej więcej, tak jak kiedyś mówiłem, że nie będziemy w stanie sprzedawać używanych wersji, dlatego że każda gra będzie miała swój indywidualny podpis i każda konsola, która będzie przyłączona do internetu, będzie publikować gdzieś na serwerach Microsoftu, że ona właśnie posiada ten unikalny podpis, że jest z nią związana właśnie ta gra i w momencie, w którym, i teraz są dwie możliwości, w momencie, w którym ta gra pojawi się na innym Xboxie, to w tym momencie on nie będzie w stanie jej uruchomić, dlatego że serwery Microsoftu powiedzą mu albo będzie coś takiego jak transza tych praw, z tym, że to nadal będą prawa, to nie będzie tak jak na starej generacji aktualnie jest, czyli po prostu mamy grę, która w żaden sposób nie interesuje się tym, czy została uruchomiona na tym Xboxie, czy na tym. Tutaj będzie istniała tak jakby taka lista tych Xboxów, na których ta gra jest uruchomiona. I teraz nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, jeśli na przykład ona sobie przeleci przez 5 konsol i co
A
się
ja
wtedy
stanie. A ja ci mogę powiedzieć, co się wtedy stanie. Bo ja się dokopałem do takiej informacji. Bo to też zostało poniekąd sprostowane, a poniekąd jeszcze bardziej rozmyte. Ponieważ właśnie jest tak, że kiedy kupujesz grę na Xbox One, nie wyobrażam sobie naszych podcastów za parę miesięcy czy lat, kiedy będziemy mówić Xbox One.
Wiesz co, ja bym go ogólnie pisał przez ły, żeby było śmieszne.
Albo VON, Xbox VON.
VON, go home.
Xbox VON home. Więc Xbox VON ma taką funkcję, że kupujemy grę, fizyczną płytę, wkładamy ją do napędu i ona włączy tą grę z tą konsolą. Tak jakbyś wprowadzał kod na Steama. Fajnie. Musisz zainstalować grę na dysk twardy. Instalujesz grę na dysk twardy. A jest to gra na Blu-rayu, więc pewnie z 50 giga te nowe gry będą miały. Dysk twardy wbudowany, niewymienny, ma pojemność 500 gigabajtów. Czyli mamy 10 gier. Kiedy pożyczasz tą płytę swojemu znajomemu, on wkłada tą płytę do konsoli, to gra mówi, słuchaj, to jest już powiązane z innym kontem, musisz zapłacić nam, oni to nazywają opłatę, ale opłata z informacji, do których się dokopał Destructoid, to jest równowartość ceny gry.
Ale w tym momencie, jak jesteś w stanie zrealizować jakiekolwiek takie formy weryfikacji, jeśli nie posiadasz połączenia z internetem?
No nie jesteś w stanie, nie uruchomisz tej gry, bo mówię, ona musi być zainstalowana, żeby być zainstalowana, musisz uruchomić kod. Ponieważ
po prostu musisz być podłączony do internetu.
Żeby sprawdzić, oczywiście, że musisz być, bo nie uruchomisz, okay. Znaczy nie ma opcji. Więc pożyczasz znajomemu, który tak naprawdę nie pożyczasz mu grę, co dajesz mu możliwość zakupu tej gry. Bo ty wkładając tą płytę do jego czytnika, jego się pytają, czy chcesz kupić tę grę. I wtedy on kupuje kod, instaluje mu się ta gra i ta płyta tak działa. Więc nie możesz pożyczyć innej osobie, nawet jeżeli w domu masz dwa Xboxy, nie możesz tej drugiej płyty odpalić na tym drugim Xboxie. Jedyna opcja sprzedaży gry, to udać się, ale ponoć to jest jeszcze system, nad który Microsoft teraz się kłóci z GameStop i przez który...
Aha, tak, chyba pamiętam, że trzeba się udać gdzieś do ich siedziby,
znaczy,
tak?
Właśnie pracują nad systemem, w którym idziesz do autoryzowanego punktu, czyli na przykład do GameStopu i tam, jak sprzedajesz grę, to ona wysyła zapytanie do Microsoftu, czy byście łaskawi zresetowali właściciela konta i wtedy możesz kupić używaną grę na Xbox One. Czyli jakby i tak ty tracisz wtedy własność tego swojego, z twojego konta znika przepisanie tej gry, ta płyta w pudełku w GameSpocie staje się znowu tak jakby czystą i jakby ten kod ze Steama z powrotem zamazuje się i na...
Ze Steama PPP z Xboxa.
Tak jakby, znaczy no nazwijmy...
Rozumiem o co chodzi.
I dopiero wtedy ktoś może go kupić, kiedy przeszedł ten system weryfikacji przez Microsoft, który usunie ci własność, tak jakby, prawo do korzystania z twojej konsoli. Co praktycznie, znaczy na przykład, nie wiem, dla mnie teraz, ja zrozumiałem magię konsolostwa, właśnie kiedy ze znajomym się teraz cały czas wymieniamy grami, czy to pudełkowymi, kupujemy gry na współę. Sony nawet zachęca do takiego game share'owania, ponieważ gry kupione przez internet na PS Network mogą być zainstalowane na trzech konsolach różnych i każdy może wtedy na tej konsoli je grać. Więc teraz na przykład ze znajomym kupiliśmy, teraz nie pamiętam, ale znajomy właśnie kupił Red Dead Redemption, zainstalował go na pierwszej konsoli, drugiej i każdy się podzielił i na w pełni oficjalu i legalu każdy z nas może grać na tej kopii cyfrowej, mimo że no jest to kopia cyfrowa, więc w teorii powinna być powiązana z kontem, ale Sony chce, żebyś miał ten game sharing.
No i bardzo, bardzo miło z ich strony.
I właśnie nawet teraz jest taka akcja, która się nazywa Let PlayStation 4 DMR Free czy coś takiego, w której użytkownicy właśnie z tego jednego konta bombardują Sony teraz naprawdę miłymi listami i prośbami o to, żeby wykorzystali teraz tą okropną PR-ową sytuację Microsoftu, który teraz będzie musiał odkręcać naprawdę długo i boleśnie te wszystkie błędne informacje, które się pojawiały w gazetach, jeżeli chodzi o ten system DRM. Oni proszą Sony, żeby DRM-u zupełnie nie było na PlayStation 4 i nawet tam gwarantują, że nawet nie spojrzą na Xboxa, że oni są na przykład tam, nie wiem, zatwardziani fani Xboxa, który teraz kupi PlayStation 4, jeżeli Sony powie, że nie będzie takiego systemu kontroli. Sony na razie oficjalnie nie odpowiedziało, znaczy oni tam dziękują za szczere komentarze, za zaangażowanie i tak dalej, no ale się nie mogą odnieść, no bo najprawdopodobniej kontrakty już są podpisane, więc to nie jest tak, że tylko Xbox to może mieć. To, że PlayStation 4 nie powiedziało, że będzie miał system weryfikacji, no to nie znaczy, że tego systemu nie będzie. A biorąc pod uwagę, że teraz na przykład EA niby się wycofało z Online Pass, wiedząc, że zaraz będą mieli te weryfikacje na Xboxie, to podejrzewam, że to jednak w jakiejś formie się może na PlayStation pojawić, właśnie bo nacisk na Sony będzie zbyt silny ze strony wydawców gier.
Zwykle jest tak, że jeśli wprowadzamy jakiś system zabezpieczenia na danej konsoli i zakładamy, że ta konsola jest jednak pewnym dominantem na rynku, to w tym momencie druga konsola zwykle no, musi się podporządkować pod ten styl przygotowania gier, bo przecież specjalnie dla niej nie będzie się tworzyło zupełnie nowego systemu. Fajnie by było, gdyby można było po prostu tą grę zapisać tak jakby w jej formacie i po prostu ją uruchomić. Tym bardziej, że teraz te konsole naprawdę nie różnią się specjalnie swoim środkiem, więc to będzie różnica tylko i wyłącznie w kwestii oprogramowania, dlatego że niemal wszystko, co znajduje się w tych konsolach, jest od AMD. Kiedy w poprzedniej generacji było tak, że mieliśmy zupełnie inną sytuację, kiedy procesor konsoli PlayStation 3 był naprawdę dość skomplikowany i tworzenie czegokolwiek pod tym procesorem było dość trudne. Tak jak w przypadku Xboxa 360 mieliśmy PowerPC, czyli taki już dość znany, dość można powiedzieć no, zasłużony produkt firmy IBM, na którym programowało się dość łatwo i bardzo wielu inżynierów, informatyków czy też designerów było obeznane z tym. Tak teraz tak naprawdę mamy ten sam procesor w obu konsolach, więc już nie ma takiego, wiesz, rozrzutu, więc tym bardziej myślę, że jeśli Microsoft narzuci pewną formę zabezpieczeń, to będzie dość ciężko, żeby specjalnie dla PlayStation 4 był zupełnie inny system, tym bardziej, że to wprowadzi bardzo dużą różnicę na rynku, która będzie na niekorzyść Microsoftu, a myślę, że Microsoft nie będzie chciał, aby taka niekorzyść miała miejsce, kiedy okaże się, że PlayStation 4 będzie pełne gier używanych, natomiast Xbox One tych gier używanych praktycznie mieć nie będzie w ogóle. Tak więc no, myślę, że tutaj jest jeszcze wiele rzeczy do wyjaśnienia, wiele rzeczy do ustanowienia między tymi dwoma firmami. Natomiast jeśli chodzi o gry używane, to nie oszukujmy się, my wszyscy wiedzieliśmy w pewien sposób, że wraz z tą nową generacją ten rynek gier używanych będzie przycięty. I każdy zdawał sobie z tego sprawę chociażby z tego powodu, że Microsoft już od dłuższego czasu mówił, że jemu się nie podoba fakt tego, że te licencje są w taki łatwy sposób przenoszone, że te gry sprzedają się wielokrotnie rzadziej właśnie z tego powodu, że mamy rynek gier używanych. No a Sony tak naprawdę chyba nic na ten temat nie mówiło, bo chyba tak dużego problemu przenoszenia sobie licencji na tej konsoli nie było.
No natomiast... właśnie widzisz, bo było tak, że na PlayStation właśnie wspomniałeś o tym przenoszeniu licencji. Wiemy, jak pełne jest Allegro różnych ofert, że kup to konto na Xboxa, gdzie jest 50 gier kupione. I teraz nie jest nielegalne kupowanie takich kont, nielegalne jest sprzedawanie swoich kont Microsoft. Jednak w przypadku PlayStation, jak wspomniałem, mamy ten game sharing, więc nawet potrzeba takiego nielegalnego handlu kontami się nie pojawia, ponieważ ktoś po prostu dawał ofertę. Hej, czy ktoś chciałby ze mną, powiedzmy, nie mam żadnych znajomych, nie, albo oni nie chcą ode mnie tej gry akurat.
No tak, na spółę zagrać.
Więc na spółę udostępniało się jednej osobie, znaczy właśnie to była kwestia zaufania, jakby, którą chciał wprowadzić Sony, że musisz komuś podać dane do swojego konta, tak? Więc ja nie mam problemu z tym, żeby podać mojemu znajomemu, który siedzi obok, moje konto, on loguje się na moim i wymieniamy się grami. Bo tak właśnie zrobiliśmy, no i wiadomo, Blood Dragon poleciał inne gry. Więc i w pełni to jest legalne. Więc oczywiście są ludzie, którzy, nie wiem, gameshare'owali na przykład, pogameshare'uję za 90 zł z tobą. No ale jakby Sony przymykało na to oko poniekąd, ponoć po cichu była bardzo ostra walka z tym, jednak PR-owo zachowali twarz i właśnie tego problemu sprzedawania licencji i tych transferu nie było na PlayStation, no ale to jest kwestia zaufania, jaką masz dla swoich użytkowników poniekąd i tego, jak ich traktujesz, a właśnie mam wrażenie, że Microsoft naprawdę źle teraz traktuje tych ludzi, czego dowodzi
ta konferencja. Znaczy, nie wiemy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Ja na pewno nie kopałbym grobu dla Xboxa nowego, dlatego że tak naprawdę oprócz tego, że ma funkcję oglądania telewizji oraz że ma funkcję zamawiania pizzy przez Kinecta, to nie wiemy jeszcze wiele. Natomiast...
Ale to może powiem o czymś, co jest bardzo dobre moim zdaniem w nowym Xboxie.
Mhm.
Nowy pad.
Ja myślę, że nie trzeba było aż tak dużo zmian i myślę, że ten nowy pad wcale tak dużo tych zmian nie wprowadza, więc...
Ale jest jedna zmiana, która moim zdaniem, jeżeli chodzi o samo padowanie padów, czy też przynajmniej z tego, jak to brzmi, która już teraz stawia ten pad ponad kontrolerem Sony. Force feedback w spustach, w sensie w triggerach. I co to oznacza? Przykład. Hamujesz w grze wyścigowej, to czujesz opór, jakbyś miał ABS w samochodzie, tak? Ponieważ ten hamulec ci podryguje, znaczy ten hamulec ci podryguje pod palce.
Się miota.
Musisz zwiększać, miota jak szatan! I musisz zwiększać opór na palcu. Jeżeli masz strzelankę i masz, nie wiem, pistolet maszynowy, no to wtedy ten spust chodzi lekko i szybko, tak? Jeżeli masz karabin...
I to jest fajne, widzisz? Ja zastanawiam się, dlaczego Sony stara się wprowadzać dotykowe panele w padzie, kiedy taka prosta rzecz właśnie, o której teraz mówisz, podnosi komfort grania i ogólnie doświadczenia płynące z grania tak bardzo.
No wyobraź sobie misję Call of Duty, kiedy, znaczy głupio mówić o Call of Duty, tak, ale masz Call of Duty 1, Modern Warfare 1 i masz ten strzał z bareta, żeby tam strzelić do tego głównego złego, że zapomniałem, jak on się nazywał. I wyobraź sobie ten opór ciężkiego spustu w barecie, który musisz pomału i spokojnie ściągać, żeby... Jakby, że to nie jest kliknięcie.
Ale to będzie forced feedback blady na zasadzie wstrząsu, czy na zasadzie oporu?
Oporu, więc będzie w grze będzie mógł być na bieżąco regulowany, więc w zależności na przykład od broni, jaką masz, to będzie inny opór na spuście. Ja uważam, że to jest naprawdę świetne i powtarzam, to jest bardzo dobry element tej konsoli, który by naprawdę zwiększył doznania z gry. Czemu o tym nie mówili? Czemu TV Sports, jeżeli masz taką fajną funkcję w padzie?
Więc... Poza tym... Cały pad jest gumowany, tak? Więc chyba to też jest duży plus. Dlatego,
ale też
że...
radę po Cheeriosach.
Tak, to jest rzeczywiście problem, ale myślę, że bardzo wiele osób, które do tej pory miało do czynienia z jakimiś gumowanymi myszkami albo coś takiego, to jest jednak przekonana do tego
większość
rozwiązania.
Większość fanów bo... nie ma tylko do czynienia z gumowanymi myszkami. If you know what I'm saying!
Tak. No, myślę, że ogólnie wykonanie tego pada jest bardzo fajne i cieszę się, że nie zmienili w nim aż tak dużo, dlatego że on był naprawdę bardzo dobry. Do tej pory żałuję trochę, że ten krzyżak nie jest taki jak w padach od Sony, dlatego że tam on jest naprawdę bardzo dokładny i granie
dzielone,
na krzyżaku
tak?
Wcale...
Każdy z tych kierunków jest jakby osobnym... Mm-hmm,
tak, tak.
Znaczy tak. One są i tak połączone na czpieniu, albo jakby w samym padzie są oddzielone kawałkiem plastiku, więc automatycznie ta precyzja jest większa.
Tak, dokładnie. Nie wiem, dlaczego oni tego tutaj nie wprowadzili, no ale tak naprawdę coraz rzadziej się już korzysta z tych krzyżaków, szczególnie w grach
ale
konsolowych.
Ale właśnie widzisz, jeżeli mamy w konsolach, to teraz jest głównie do wybierania różnych itemów używany.
Tak, dokładnie, tak.
Sony, uważam, zrobiło dobrze właśnie ten touchpad właśnie do takich gier, które będą... Bo mnie to często właśnie bolało, że masz grę i masz ten quick select coś tam, i miałeś zawsze albo okrągłe kółko, gdzie wybierałeś gałką i to mu wtedy gra musiała zwolnić, musiałeś sobie wybrać jakiś tam element, albo miałeś czteropak, więc to było w prawo masz pistolety, w lewo masz wszystkie karabiny, a jednak teraz z tym ekranem dotykowym czy tym wyświetlaczem to będą mogli jakby odciążyć ten krzyżak, tak? Pod krzyżak będzie...
No tak, zobaczymy jak bardzo będą mogli, dlatego że tego jeszcze też nie wiemy.
Znaczy ogólnie, no to jest mówienie o padach, no to jest takie jak smakowanie ciasta przez szybę, tak? Bo trzeba po prostu samemu się dowiedzieć, jak to jest mieć to ciasto w dłoni, co? Głupie porównanie. Niemniej.
Ja się zastanawiam, czy on będzie cięższy od padu od Sony.
Znaczy na pewno posiada wbudowany, już teraz nie ma baterii zewnętrznej, tylko ma normalną wbudowaną, jak każdy normalny sprzęt mieć powinien. Więc jestem ciekaw, jak ten wbudowany battery pack będzie teraz wpływał na wagę.
Ja chcę kabel. Nie oszukujmy się.
Kabel.
Ale no, i jestem zadowolony, ale tylko właśnie...
Ale po
to jest
ci kabel, jak masz Kinecta?
Ha, widzisz, nie, ja wolę jednak jak pad jest na kablu i dlatego też ważne jest, czy jest ciężki, czy nie, bo ciężki pad to jednak jest trochę mniejszy komfort z grania. Ja wiem, że to może nie jest do końca tak u każdego, ale ja osobiście uważam, że kiedy pad ma odpowiednią wagę, to wtedy też lepiej się go trzyma w dłoni, można podnosić, opuszczać i to nie męczy tak bardzo rąk. Więc no to jest właściwie chyba jedyna rzecz, jakiej jestem ciekawy, no i też oczywiście jak się go trzyma, ale to chyba każdy z nas.
Więc mieliśmy padał, mówiliśmy konsolą, ja zapomniałem, gdzie skończyliśmy.
Wznowienie nagrania.
Ale gdzie skończyliśmy?
Na tym, że widzieliśmy już pada.
No dobra, to mamy już umówione to, co było na konferencji, ale nie wszystko. Ponieważ na sam koniec, kiedy już wszystkim się wydaje, że opada już kurtyna, kiedy nikt nie spodziewa się czegoś na ostatnią minutę, dowiadujemy się, że tak, została jedna ogromna atrakcja wieczoru. A będzie to prezentacja najbardziej innowacyjnej serii gier w historii gier komputerowych. Nowe Call of Duty Ghosts.
Tak. I trzeba im przyznać, z tego co ja osobiście widziałem, trzeba im przyznać, że filmik, czy też trailer, czy też teaser jest naprawdę fajny. Z tym, że... Znaczy mi się osobiście podoba. Podoba mi się to, że mamy...
Bo jest pies, dałeś...
Nie, ale wiesz, podoba mi się to, że mamy dobrej jakości kamerę, że mamy te maski różne, które się na nas patrzą. Podoba mi się to, że mamy ludzi poprzebieranych w różne takie rdzenne dla niektórych krajów albo dla niektórych grup etnicznych wzory, czy też jakieś stroje. To jest naprawdę bardzo fajne. Natomiast co wspólnego ma z Call of Duty do tej pory? Nie wiem, dlatego że Call of Duty już miał mały romans z Future Soldier albo z czymś podobnym, kiedy lataliśmy po świecie za pomocą jakichś mechanicznych helikopterów z wyrzutniami rakiet oraz karabinami, kiedy mieliśmy myśliwce, które były w stanie latać sobie na bardzo niskich wysokościach między miastami. Wszyscy wiemy, jak to wyglądało. Natomiast no, teraz, szczerze powiedziawszy, to chyba idzie w drugą stronę, kiedy mamy tak naprawdę wielkie załamanie, kiedy tylko grupa ludzi będzie walczyła naprzeciwko całego zła na świecie i oni są tacy bardzo gość, dlatego że ich nie widać, nie mają sprzętu, muszą sobie radzić jak tylko mogą i teraz będzie więcej walk w lesie albo w jakichś dżunglach. No mają i psa. To właściwie tyle, tak? Czy było coś jeszcze?
Znaczy mają psa i pokazano tego psa i ten pies jest najważniejsze, co wszyscy mówią właśnie z tej konferencji, co było. Bo pies oczywiście jest cudowny. Jednak kiedy pokazano tą graficzne, pokazano te zbliżenia twarzy postaci w nowym właśnie Call of Duty.
To nie wygląda lepiej jak Battlefield
3. I właśnie kiedy oglądasz prezentację nowej konsoli, to zadajesz sobie, przynajmniej większość graczy, myślę, że nie jestem sam, zadaję sobie pytanie, czy to by poszło na obecnych? I patrząc na Call of Duty, ja uważam, że choć tam jest na pewno bardzo zaawansowana fizyka dymu i odpływających rybek, to nie wygląda jak coś, czego by nie udźwignęły obecne konsole. Więc mieliśmy tą prezentację nowego Battlefielda 4. Ta prezentacja była bardzo słaba. I teraz widząc Call of Duty, ja mam wrażenie, że naprawdę ten przeskok graficzny będzie niemal niezauważalny, że to będą rzeczy takie jak efekty fizyczne, ilość obiektów na ekranie, ale na pewno już nie sama grafika, ponieważ ta, tak jak wspomniałeś, naprawdę nie powala w porównaniu z poprzednią generacją.
Ale nie wiem, czy widziałeś, bo ogólnie w internecie teraz dość często pojawia się ten obrazek, kiedy jedno z ujęć, które było prezentowane właśnie przy okazji tego nowego Call of Duty, obrazowało mniej więcej coś takiego, że żołnierze, którzy idą właśnie w tym lesie, idą niemalże bezpośrednio w stronę słońca. Natomiast od ich lewej strony pojawiają się te tak zwane God Rays, czyli te prześwity takie świetne, tak jakbyśmy mieli drugie słońce. Tak więc ktoś powiedział, że nowa generacja konsol dwa razy więcej słońca. No, oczywiście to jest oszukańczy efekt, tak? I tutaj po raz kolejny wychodzi ten problem, że kiedy kiedy Activision mówi, że na potrzeby Call of Duty został opracowany zupełnie nowy silnik, to kiedy ty widzisz coś takiego, to zdajesz sobie sprawę z tego, że wcale nie uciekliśmy aż tak bardzo od tej rzeczywistości. Że mimo, że mamy być w przyszłości, że mimo, że ma to być next gen, to nadal ma bardzo wiele wspólnego z aktualną generacją i z grami, które na nią wychodzą.
Znaczy właśnie jak wychodzi generacja, to jest zwykle tak, że deweloperzy znajdują ten jeden silnik, który będzie im pozwalał na początku, kiedy to wszystko jest trudne i nowe, w jakiś sposób ogarnąć tą całą sytuację. Więc w poprzedniej generacji mieliśmy silnik Unreala. I wszystkie gry wyglądały tak samo. Był moment, że się bałem, że wszystkie gry teraz będą wyglądały jak Frostbite, tak? Że ten Frostbite będzie teraz dominował, jeżeli chodzi o engine. I miałem nadzieję, że jak on zapowiedział ten completely new overhauled engine, ja się naprawdę spodziewałem czegoś nowego, czegoś, co będzie w stanie konkurować z Frostbite'em, a tutaj nie widziałem nic. I oni pokazują te zbliżenia tych rąk, które są wyblakłe. Oni pokazują tego psa.
Tak, oni się łapią wszystkiego, czego tylko się da, żeby jakoś zareklamować ten silnik, kiedy tak naprawdę on wcale aż tak bardzo nie różni się od tego, co mamy
teraz. Czy wolałbyś, żeby ktoś przez 3 minuty grał w Call of Duty Ghost? Czy byś wolał, żeby kamera przez 3 minuty chodziła po studiu, gdzie człowiek robi jakieś wektory dla przemieszczania się rybek pod wodą?
No widzisz.
Znaczy wróć, ja bym szczerze mógł godzinę oglądać, jak ktoś robi wektory przemieszczania się rybek pod wodą, ale no ja jestem trochę inszy. Więc patrząc na tą prezentację, ten wielki boom, którym oni zakończyli, że słuchajcie, wychodzi nowe Call of Duty, no no shit Sherlock, wszyscy wiedzą, że Call of Duty wychodzi i nie jest ekskluzywem na Xboxa, one po prostu wychodzi. Więc
tak.
jaki szał. Pewnie cały materiał, i tak, nawet sam Activision pewnie zostawiło sobie na E3, bo im to też było nie na rękę, żeby na konferencji Microsoftu swój produkt dopiero zadebiutować. Więc
no
pewnie
tak,
i tak wszystkie smaczki i gameplaye i wypieszczone cutscenki, gdzie mamy quick time
i
eventy.
Pewnie jeszcze samą konsolę też, myślę. Zobaczymy na E3.
Znaczy, konsola pewnie się pojawi. Znowu będzie to VHS. Na pewno też się PlayStation pojawi. To, że ja dostałem teraz maila od PlayStation właśnie, które mówi, że tak, 10.
Będziemy.
10 czerwca.
Pozdrawiam.
Będziemy. Żaden nie powie, że nie pokazali im konsoli. Żaden.
Tak.
Więc ja myślę, znaczy moje przewiduję tak. Zobaczymy dużo gier od dużych wydawców. Z tych ekskluzywów, które zapowiedział Microsoft, to będą gry na Kinecta, to będą jakieś eksperymenty, to będą jakieś projekty i tak dalej, ale pewnie takich naprawdę ekskluzywów zobaczymy może 5, z czego w ciągu roku wyjdą może 2. Sądzę, że na E3 zobaczymy Sony, ten PlayStation 4, które będzie równie brzydkie co Xbox, tak podejrzewam, a będzie miało możliwe bardziej opływowe linie, bo wiemy, jak bardzo feng shui jest Sony, jeżeli chodzi o ich produkty.
Tak, szczególnie jest, tak, tak. Bardzo feng shui.
Znaczy,
ja myślę, że oni by chcieli, ale do tej pory, aktualnie, jeszcze nie było tak, że konsole od Sony miały jakieś ładne kształty, bo kiedy wyszła dwójka, to ludzie krzyczeli, co to jest. Kiedy wyszła trójka, to ludzie
Toaster,
nadal krzyczeli.
No przecież ile sobie żartowano, że to jest grill, George Foreman grill, gdzie się klapka otwiera i można smażyć.
I teraz albo oni po prostu prześcigną Microsoft, jeśli chodzi o po prostu debilizm i brak stylu w projekcie tej konsoli, albo pokażą coś lepszego.
Ale ja myślę, jeśli że pokażą jeżeli coś... nie pokażą to samo, co czym jest Xbox, tylko zaokrąglą tę linię, to już będzie wystarczało, bo właśnie chodzi o pierwsze wrażenie. Chodzi o to, że teraz nieważne, jak przeciętna dziewczyna wejdzie do baru, to ona będzie najpiękniejsza, bo wcześniej były same kaszaloty. Ale jestem bezczelny dzisiaj. Więc jeżeli faktycznie taki jest plan Sony, że oni może przeciekły jakieś zdjęcia do siedziby Sony z Microsoftu, to oni stwierdzi, ojo, i konsola równie brzydko jak naszą, ojo, nie pokazujemy. Więc dzięki temu Microsoft pokazał tą brzydotę jako pierwszy i teraz jakby oczekiwania, znaczy ja myślę, że teraz poniekąd i zupełnie przez przypadek Sony się stało tym miejscem, do których ludzie spoglądają na zasadzie, ale nie bij nas DRM-em, nie bij nas telewizją, nie bij nas czytaniem ruchów i naszego bicia serca. I myślę, że Sony się postara, myślę, że oni teraz bardzo pilnie analizują całą konferencję Microsoftu, śmiejąc się co chwilę, wyciągają wnioski. Myślę, że sam Microsoft powinien zacząć wyciągać wnioski, a zacząć od pytania, czy rzeczywiście Sony nie zaczęło się rozpędzać po tym, jak pozbyli się Phila Harrisona, który tak dzielnie trzyma przy swoim sercu teraz Microsoft. I niech oni naprawdę się ogarną. Bo ja jeszcze na przykład myślę, że to nie jest sytuacja nieodratowania. Ja myślę, że ludzi da się na tyle omamić grami, na tyle omamić ich tymi nowymi achievementami, na tyle omamić ich jakimiś download DLC, Exclusive Time for Call of Duty, że ludzie przez to przymkną oko na tą utratę prywatności, że ludzie przymkną uwagę na ten śledzący nas wiecznie kinek, że ludzie zaczną mówić, że i tak mam internet wszędzie, no to nie jest źle, że mnie konsola kontroluje. Ja myślę, że Microsoft jeszcze może się wykręcić z tego bagna, w którym się znalazł, jednak nie jest to nawet w połowie bagno tak głębokie, jak to, w którym było Sony w zeszłej generacji. I myślę, że jeżeli Microsoft teraz na E3 będzie tylko mówił o grach, jeżeli sprostuje wszystkie informacje na temat tego kontrolowania przez internet, na temat sprzedaży gier, jeżeli pokażą faktycznie, jak działa Kinect przy prawdziwych grach, a nie przy pierdołkach, to oni jeszcze mogą spokojnie, będziemy pewnie jeszcze, jeżeli zrobią wszystkie te rzeczy, o których powiedziałem, to my będziemy ze śmiechem wracać do tej konferencji.
Oczywiście.
Będziemy mieli dwóch silnych zawodników na rynku, bo zarówno PlayStation 4, jak i Xbox nawet ma potencjał, jeżeli mówimy o tej samej technologicznej części, żeby być dobrymi konsolami. Więc jeżeli oni ogarną PR, marketing, jakby skierowanie tego produktu, to myślę, że to będzie ciekawa, silna wojna konsolowa, jak powiedziałem w swoim materiale. Wii U się nie będzie już liczyło, więc będziemy mieli tylko dwóch zawodników, którzy będą przyciągali tą taką linę. I myślę, że oglądanie...
Ja bym poczekał jeszcze z tym, Blady, żeby mówić, że Wii U się nie będzie liczyło, dlatego że tak jak wszyscy wiemy, Nintendo drukuje pieniądze, tak więc jeśli oni znajdą znowu jakiś sposób na to, żeby wypełnić tą lukę, która stworzy się właśnie za sprawą tych dwóch konsol, to myślę, że oni na pewno zgarnią duży kawałek tego tortu.
Znaczy, ich jedyny cel to jest właśnie ten, bo oni, pamiętasz, oni teraz chcieli wejść do tego rynku high definition, tak? Oni wypuścili normalny pad względnie, oni wypuścili normalną względnie konsolę, rozbudowali możliwości online, bo chcieli właśnie stanąć do walki. Myślę, że teraz najmądrzejsze, co Wii może zrobić, Wii U, przepraszam, znaczy po pierwsze zmienić cholerną nazwę, ale najmądrzejsze, co może zrobić Wii U teraz, to właśnie stać się taką konsolą niszową, że ten, tam, gdzie oni celowali, to nie jest miejsce dla Nintendo.
Taką hipsterską konsolą.
Że jest co?
Taką hipsterską
właśnie, żeby
konsolą.
Oni teraz poszli w stronę, że u nas nie ma Call of Duty i dobrze, uśmiech. Nie pamiętam, jak się nazywa ten Kuragachi czy inna. Nie pamiętam, jak się nazywa teraz ten obecny prezes Nintendo. Więc dla Wii szansa jest teraz właśnie być tą inną konsolą, bo to wychodziło najlepiej im w poprzedniej generacji, właśnie to, że oni nawet nie próbowali walczyć z tymi wielkimi tytanami. Tam może w pierwszym roku wychodziły jakieś porty Far Cry'a, dwójeczki, wychodziły jakieś inne wynalazki.
To znaczy oni myśleli, żeby zawalczyć. Myśleli i myślę, że w momencie, w którym okazało się, że ten pad, który jest tak naprawdę kiepskim padem...
Ale mi się podoba pomysł cholernie z tym.
Znaczy, pomysł jest jak najbardziej okej, dlatego że znowu wracamy do tego samego. Jeśli chcesz, aby twoja konsola wykorzystywała zupełnie nowe możliwości, zupełnie nowe funkcje w grach, to najpierw ktoś te funkcje musi zaprogramować. I w momencie, kiedy mamy tak ogromną multiplatformowość gier na rynku, to bardzo niebezpiecznie jest myśleć o tym, że ktoś stworzy specjalnie dla twojej konsoli na przykład możliwość oglądania mapy lub też na przykład wyboru jakichś narzędzi. Dlatego, że my zakładaliśmy, że kiedy pojawi się Wii U, to przecież ten kontroler wszystko zmieni. I ten wyświetlacz dotykowy i możliwości tego wyświetlacza będą bardzo często wykorzystywane w grach. Prawda jest zupełnie inna. Wyświetlacz dotykowy jest bardzo słaby, a w większości gier nie ma praktycznie żadnego zastosowania.
Albo jest wciskane na siłę zastosowanie.
Dokładnie. Tak więc bardzo można mocno się rozczarować, jeśli chodzi o próbę walczenia właśnie na tym rynku, który jest bardzo mocno wyczulony na jakiekolwiek, można powiedzieć, bardziej ekstremalne zmiany. Dlatego, że Nintendo tak naprawdę tylko i wyłącznie ostrzy sobie zęby na tworzeniu kontrolerów, bo oni jako takiego swojego nie mają. Mogliby wykorzystać ten z Nintendo 64, ale wydaje mi się, że są lepsze rozwiązania. Tak więc to był ich pierwszy krok i wydaje mi się, że mocno nieudany, ale nie zapominajmy, że ono, czyli to Nintendo Wii U, nadal ma bardzo wielu fanów i bardzo wiele ludzi, kiedy myśli o graniu casualowym, to właśnie myśli o Wii U, a nie myśli o PlayStation 4 albo o Xboxie One. Więc to się jeszcze wszystko może zmienić. Natomiast zgadzam się z tym, co powiedziałeś, dlatego że mówiłem to zresztą na samym początku. Ja myślę, że Xbox nie popełnił wiele błędów, jeśli chodzi o samą produkcję konsoli, jeśli chodzi o same jej możliwości. Natomiast na pewno popełnił błędy w reklamie, w zapowiedzi, w pierwszym spojrzeniu na konsolę. Było za mało unfu tej prezentacji i zbyt wiele ludzi starało się nam wmówić, że to, co widzimy, jest naprawdę cool, dlatego że teraz będzie można robić to i tamto. Ludzie tego nie kupują, dlatego że gracze nie są naiwni. Oni nie dają się łatwo wrobić w coś, co będzie kosztowało 2000 albo i więcej. Właśnie, więc jest naprawdę bardzo wiele jeszcze rzeczy, które będziemy omawiali i myślę, że kiedy właśnie pojawi się E3, to zobaczymy też jakieś gry już w akcji, co też pozwoli sprawdzić, na jak dużo jest w stanie sobie pozwolić Xbox One, dlatego że Xbox One w bezpośredniej konfrontacji z konsolą jest słabszy. Jest dość mocno słabszy. Nie wiem, czy o tym wiedziałeś, ale...
Znaczy wiem, że ma słabszy RAM czy coś takiego. To jest jedyne, co tak naprawdę wiem.
Może nawet nie chodzi o RAM, dlatego że oba systemy mają bardzo podobną pamięć, chociaż...
Znaczy, słyszałem właśnie, że Sony będzie miał ten DDR5,
tak, dokładnie.
A Xbox będzie miał DDR3 zwykłą.
Tak, tak. Ogromnego uderzenia, jeśli chodzi o wydajność w tym momencie, raczej nie będzie. Natomiast chyba to, co jest najbardziej istotne, to jest liczba logicznych rdzeni w procesorze oraz ogólnie jakość karty graficznej, która zostaje zastosowana. I poprzez swoją konfigurację PlayStation 4 pozwala na osiągnięcie 1,84 teraflopsa. Wystarczy sobie tylko i wyłącznie zapamiętać 1,84, natomiast Xbox 1,23. Tak więc różnica jest dość duża. I wydaje mi się, że może to wpłynąć pozytywnie na PlayStation 4, jeśli ono będzie rzeczywiście mocno uderzać na rynek. Jeśli zmieni się ta sytuacja, która miała do tej pory miejsce, że gry na samym początku robione są na Xboxa, a potem na konsolę, jeśli najpierw będą robione na PlayStation 4, a dopiero później na Xboxa One, to możemy się spodziewać tego, że gry pewnie będą chodzić płynniej, dlatego że Xbox 360 ma dużo tytułów, które mu potrafią zwolnić. I to jest mocno frustrujące. Natomiast PlayStation 4 wydaje się mieć te możliwości, żeby jednak wraz ze swoim rozwojem, wraz z wiekiem jednak nie zwalniać i utrzymywać te płynne, stałe 60 klatek na sekundę.
A tymczasem Nintendo wzmacnia procesor update'ami i nikt nie wie, jak to się dzieje. No to jest magia jakaś. Okej, tym oto sposobem przeczołgaliśmy się po całej konferencji Microsoftu, wymieniliśmy się spostrzeżeniami i żarcikami. Porównaliśmy co nieco do sytuacji na konferencji PlayStation. Nawet udało się nam wpleść trochę naszych oczekiwań względem Wii U, tego co chcemy zobaczyć na następnej konferencji E3. Ja w sumie żałuję, że nie mogliśmy się bardziej skupić na technikaliach E3, bo wiem, że od nich się naprawdę zna na cyfrach, więc jeżeli przyjdzie okazja, to na E3 pewnie jeszcze też się wypowiemy na tematy takie bardziej technologiczne, jednak skupiliśmy się teraz na jakby filozofii, na błędach, marketingach i innych wynalazkach i jestem oczywiście teraz w pozycji, z której w imieniu całego podcastu jestem zainteresowany tym, co wy, drodzy słuchacze, uważacie o konferencji, chociaż mogę podejrzewać, większość komentarzy będzie wyglądała. Wypowiadajcie się, porównujcie, analizujcie i najważniejsze, nie ufajcie plotkom, nie ufajcie takim typowym marketingowym zagraniom. Poczekamy, zobaczymy. Ale ogólnie jest kijowo, ale stabilnie.
Nie ufajcie Jarząbkowi.
Kim jest Jarząbek?
On cię zrobi.
A...
I żegnamy się z tej strony. Tak, żegnamy się z tej strony. Mówi wam cześć Odin.
I mówi cześć Blady.
Parara papa.
Mapek!